Problemy z układem pokarmowym dotyczą coraz większej części społeczeństwa. I w gabinetach dietetycznych również obserwujemy, że prawdopodobnie 4 na 5 pacjentów, naszych podopiecznych, to są właśnie osoby, które trafiają z jakimś rodzajem problemu z układem pokarmowym. Jakie to są najczęściej problemy? O tym mówiłam w jednym z ostatnich odcinków. Tutaj sobie możecie w karcie kliknąć albo w opisie pod filmem. Również link do tego filmu będzie. A teraz chciałybyśmy razem z Olgą Łaską, która jest tutaj razem ze mną i jest konsultantką żywieniową u mnie właśnie w poradni dietetycznej online Forma na Życie, będziemy chciały zrobić taką miniserię na temat najczęściej występujących problemów z układem pokarmowym, z którymi my jako dietetycy, jako osoby pracujące z podopiecznymi najczęściej się spotykamy. Jednym z najczęściej występujących zaburzeń w ostatnim czasie jest tak zwane SIBO, czyli przerost bakterii w jelicie cienkim. Jednak jest to nazwa bardzo ogólna i zaraz wyjaśnimy, że to nie jest takie jednoznaczne, że mamy SIBO, wiemy co robić, wiemy jaką dietę zastosować, jak leczenie lekarz tutaj wprowadza, bo to wszystko zależy od rodzaju SIBO, a być może nawet dookoła SIBO mamy jakieś różne inne odmiany. O tym wszystkim Wam dzisiaj powiemy i mamy nadzieję, że dzięki tej naszej miniserii o różnych zaburzeniach układu pokarmowego będziecie też mogli odnaleźć tam siebie, bo często my żyjemy z różnymi zaburzeniami z układem pokarmowym i myślimy, że to jest normalne, że to jest normalne, że po pewnych produktach człowiek ma wzdęcia czy biegunki, bo przecież tak po mleku jest, czy tak po fasoli jest i to jest normalne. Otóż moi drodzy, prawdopodobnie nie i jeżeli przez większość życia macie jakieś problemy z układem pokarmowym, które regularnie się powtarzają, to być może czas na odpowiednią diagnostykę i odpowiednie zadbanie o ten problem i w końcu odzyskanie zdrowia swojego układu pokarmowego. Jest z nami, tak jak wspomniałam, Olga Łaska. Cześć Olga.
Cześć Daria.
Olga zajmuje się u nas w Formie na Życie głównie właśnie osobami z zaburzeniami z układem pokarmowym. No i jak sami zobaczycie, temat jest bardzo rozległy. Co to jest w ogóle to SIBO?
Tak jak już wspominałaś, SIBO to jest przerost bakterii w jelicie cienkim, tak? I może zacznijmy od tego, że to nie jest przerost patogennych bakterii, tak? Jak to na przykład jest w przypadku, nie wiem, zatrucia pokarmowego czy tej takiej grypy żołądkowej, tylko to jest po prostu przerost pozytywnych, probiotycznych bakterii, które my normalnie mamy, nawet jeżeli nie zmagamy się z problemami z układem pokarmowym, tylko one są w niewłaściwym miejscu. Znajdują się w nadmiarze, w jelicie cienkim, gdy tak na dobrą sprawę ich większość powinna znajdować się w jelicie grubym, tak? I na skutek tego przerostu, co prawda to nie jest tak, że to jelito cienkie powinno być w zupełności totalnie jałowe, no ale z racji tego przerostu towarzyszą nam po prostu różne nieciekawe objawy, tak jak wspominałaś, czy to biegunki, czy zaparcia, czy zmienny rytm wypróżnień, ale też objawy niezwiązane z przewodem pokarmowym, tak, bo czy to wysypki, czy mgła mózgowa, nawet takie stany lękowe, czy depresja, tutaj też przyczyną może być chociażby SIBO. To, co warto na samym początku też powiedzieć, to, że SIBO to nie jest choroba, to nie jest jednostka chorobowa. To jest zespół objawów i wokół zespołu tych objawów no, mamy jakieś podłoże, tak? Te podłoże, tak jak już jeszcze pewnie zaadresujemy, są różne i SIBO też, tak jak wspomniałaś, to nie jest tylko ten jeden rodzaj, bo samo SIBO dotyczy przerostu bakterii w jelicie cienkim, możemy jeszcze mieć przerost archeonów. I to będzie już miało inną nazwę, czyli IMO.
Powiedziałaś coś, o co właśnie chciałam zapytać, czyli ta kwestia, czy SIBO to jest jednostka chorobowa, czy SIBO to jest być może objaw jakichś zaburzeń, jakiejś grupy zaburzeń, a nie bezpośrednio jedna jednostka chorobowa. I to właśnie wytłumaczyłaś. To jest bardzo ważne, bo to pokazuje nam też, że to jest jakiś spektrum różnych objawów i żeby zareagować na to spektrum, też potrzebujemy różnego rodzaju odpowiednio dobranych terapii. To jest bardzo, bardzo ważne. Ale zaczynając tutaj, za chwilę zanim przejdziemy sobie do konkretnych objawów, jakie mogą być przyczyny SIBO?
No tak jak mówisz, to SIBO to jest bardziej sygnał od naszego organizmu, żeby gdzieś tam głębiej pogrzebać, że tak powiem, bo tutaj no przyczyny mogą być liczne, tak? Może być to tak błaha w naszym, gdzieś tam w naszej perspektywie rzecz jak zatrucie pokarmowe i nieodpowiednie zaopiekowanie się naszymi jelitami pod tym zatruciu pokarmowym, czy podczas, tak, tego zatrucia pokarmowego. Często na przykład niestosowanie probiotykoterapii, tak, czy to po zatruciu, czy przy zatruciu, czy chociażby po leczeniu antybiotykiem jakiegoś wirusa. To już może stanowić podłoże do rozwoju SIBO gdzieś tam później i to może wyjść nawet po miesiącach czy latach. O czym no, nie będziemy kojarzyć tak na dobrą sprawę, że byliśmy 2 lata temu na wyjeździe, tak, zjedliśmy coś, czego nie powinniśmy zjeść i potem 3 dni jelitówki i po roku czy dwóch wracają nam objawy, tak? Ale no, przyczyny mogą być też takie jak chociażby choroby autoimmunologiczne, czyli tutaj celiakia, choroby tarczycy, tak, Hashimoto, niewyrównana niedoczynność tarczycy, to w ogóle jest bardzo częsta przyczyna SIBO, z tego względu, że przy niedoczynności tarczycy bardzo często widzimy ten spowolniony pasaż jelitowy, tak, a to właśnie ten spowolniony pasaż jelitowy później prowadzi do tego rozrostu. O tym MMC na pewno, czyli wędrującym kompleksie mioelektrycznym na pewno jeszcze będziemy wspominać, ale no właśnie zaburzenie tego wędrującego kompleksu jest jedną z przyczyn SIBO. I tak jak wspominałyśmy też inne choroby układu pokarmowego, czyli na przykład Helicobacter pylori, wrzody, tak, choroby zapalne jelit, już ta pierwsza linia obrony tutaj w postaci naszego żołądka i nieodpowiednie jego działanie, no już może nas predysponować do tego, że to SIBO nam się rozwinie.
Obserwuję też wśród naszych podopiecznych, że to są często też osoby aktywne fizyczne, takie wręcz z dużą ilością aktywności fizycznej, czyli między innymi na przykład trenerzy.
Tak, to jest coś do tego, do czego właśnie chciałam nawiązać, czyli to, że często osoby, które wydawać by się mogło, prowadzą bardzo zdrowy tryb życia, tak? Czyli dbają o tą dietę, mają i świadomość dietetyczną, i świadomość, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, bardzo często właśnie zmagają się z różnymi problemami układu pokarmowego, w tym właśnie SIBO. I tutaj no, czynniki są różne. Jednym z tych czynników jest to, że ta aktywność fizyczna, nadmierna aktywność fizyczna jest stresorem. Powoduje też no, rozszczelnienie często, czasowe, tak, ale jednak rozszczelnienie tej naszej bariery jelitowej, no przez podskoki, bieganie, tak, intensywne treningi, no więc to już może nas predysponować do rozwoju tego SIBO, właśnie to rozszczelnienie, ten permanentny stres, niedosypianie, nadmierna aktywność, tak, no bo jednak ten sport wyczynowy, tak, czy ten sport bardzo aktywnych osób, no to nie do końca jest zdrowie często, tak? To są już godziny spędzone na treningach, godziny spędzone na przerzucaniu bardzo dużych ciężarów. I często też nie jest odpowiednio zaadresowana chociażby regeneracja, tak? Czy terapia powięziowa, terapia manualna. Często na przykład spotykam się z tym, że są jakieś wzrosty, tak? Powiedzmy na poziomie tutaj jamy brzusznej. No i jest to właśnie spowodowane tymi treningami, nie zastosowaniem odpowiedniej regeneracji, odpowiedniego masażu, tak? A inna sprawa to to, że ilość przejadanych kalorii przez takie aktywne osoby, no jest bardzo duża, tak? No tego wymaga sport, ale no tak. Często co za tym idzie, to jest zbyt mała ilość przerw między posiłkami, zbyt mały okres czasowy. No i też to, czyli co chyba najczęściej obserwuję, czyli brak przerwy między kolacją a śniadaniem, tej przerwy nocnej, gdzie u tych osób bardzo aktywnych, które często trenują też wieczorami, ta przerwa wynosi 9-10 godzin, no gdzie zdecydowanie jest to za mało, jeżeli chodzi nawet o takie oczyszczenie jelita u zdrowego człowieka, a nie mówiąc już o tych takich no, patologicznych sytuacjach, gdzie jest problem z tym jelitem, tak? Gdzie ta przerwa powinna wynosić no, te 12 godzin minimum, żeby to jelito miało czas się oczyścić, zregenerować układ śluzówkowy, żeby mógł się zregenerować po prostu.
No tutaj w kontekście tych właśnie sportowców to jest bardzo ciekawe, że no ten nadmiar jakby dla naszego organizmu nigdy nie jest dobry, nie? Ta skrajność, czyli zarówno bardzo dużo aktywności, jak i bardzo mało. Oczywiście dla osób aktywnych fizycznie czy sportowców zawodowych to też nie chodzi o to, że takie osoby powinny zrezygnować, bo to jest złe dla ich jelit, ale chodzi o to, tak jak powiedziałaś fajnie, że bardzo ważna jest ta równowaga, jakby zachowanie tej równowagi między tą aktywnością, a tym odpoczynkiem. I to zarówno w kontekście regeneracji szeroko pojętej typu masaże, typu przerwy od treningów, jak i tej regeneracji układu pokarmowego, czyli tych przerw od ostatniego do pierwszego posiłku, czy między posiłkami. To też odchodzi się mimo wszystko w sporcie, ale bardzo powoli od takiego podejścia jedzenia co 2-3 godziny, ale wiemy, że to niekoniecznie tak trzeba robić, żeby to było skutecznie. No ale wiadomo, że to jeszcze troszeczkę będzie czasu musiało minąć. No dobra, mamy te przyczyny, jakby ich jest tak naprawdę bardzo dużo. Można powiedzieć, że praktycznie większość z nas w jakiś sposób jest narażona na to, żeby na jakimś etapie swojego życia doprowadzić swoje jelita do takiego stanu, że pojawi się w pewnym sensie ten przerost bakterii w jelicie cienkim, bo tych sytuacji może być wiele. Z czego to może wynikać? Czy w ogóle wiemy to, jeżeli chodzi o kwestie nauki, że u jednych takie sytuacje powodują ten przerost, a u drugich ta sama sytuacja nie będzie powodowała tego przerostu? Czy to jest genetyka, czy to jeszcze jakieś inne czynniki dodatkowe mogą tu wpływać?
Wiesz co, Daria, tutaj myślę, że wiele rzeczy na to wpływa, bo też spotykam się z takimi gdzieś tam sytuacjami, gdy ktoś mi powie, no wiesz, ja się zmagam z zaparciami, ja chodzę do toalety raz na 2-3 dni, ale u mnie to jest rodzinne, moja ciocia tak ma, moja babcia tak ma, u nas tak wszyscy mają i to jest naturalne. Lekarz mi powiedział, że to jest dla mnie naturalne, tak? Albo ja jem 2 razy dziennie, więc ja się wypróżniam rzadziej niż taka standardowa osoba. Więc ja myślę, że tutaj problemem jest już chociażby to, no po prostu nasze myślenie, tak? I tego, jak my podchodzimy do tego, z czym nam przychodzi żyć na co dzień i z tym, i z jakimi objawami nam przychodzi żyć na co dzień. I myślę, że my się przyzwyczajamy też po części do tego, z czym nam idzie się zmagać. I też myślę, że wynika to z tego, może w ogóle ten boom na SIBO, tak, wynika z tego, że 70-80% osób, które zmagało się z IBS-em, tak, teraz okazuje się, że to jednak jest SIBO, a my po prostu nie mieliśmy odpowiedniej diagnostyki, więc ja myślę, że tutaj nawet nie kwestia genetyki czy jakichś predyspozycji, tylko coraz lepszej diagnostyki, coraz większej świadomości i może też tego, że z racji tej świadomości i tej diagnostyki, no my zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że nasze objawy na co dzień, czy to odbijanie po 4 godziny po jakimś posiłku, czy to biegunki, tak, czy to zaparcia, które pojawiają się regularnie, nie są czymś normalnym, więc ja bym w ogóle od tego wyszła. Od tej zwiększonej świadomości. A predyspozycje? Myślę, że w kontekście tutaj predyspozycji to bardziej chodzi o taki całe zajęcie się stylem życia, tak? Czyli jeżeli, tak jak mówię, mamy osobę, która naturalnie gdzieś tam dba, powiedzmy, o styl życia, nie przejada się, nie ma nadmiaru stresu, nie ma nadmiaru aktywności, to gdzieś tam czy to SIBO się nie rozwinie, nie dojdzie do tego rozrostu, czy po prostu my będziemy sobie w stanie z nim pojawić, powiedzmy, jedną rundą antybiotyków, tak na przykład jak to jest często przy SIBO po zakażeniu jakimś, po jakiejś infekcji wirusowej, po jakiejś jelitówce i po prostu ona już nie wróci, jeżeli będziemy o to dbać. Więc ja myślę, że tak na dobrą sprawę, nawet jeżeli mamy zdrową osobę, ja bym tutaj się nie dopatrywała gdzieś predyspozycji genetycznych, tak? Bo my wszyscy mamy te bakterie. Więc na pewno nie dopatrywałabym się predyspozycji, tak jak mówię, genetycznych, tylko bardziej tego, jak my się zajmujemy sobą, jaką my mamy relację z sobą, ze stresem, czy to fizycznym, czy to psychicznym, czy to jak dbamy o dietę, tak, czy przetrenowujemy się, czy nie wiem, stosujemy nadmierne redukcje, czy właśnie tę nadmierną aktywność fizyczną, nawet jeżeli nie jesteśmy sportowcami, czy ignorujemy chociażby tak istotne rzeczy jak rytm dobowy, tak?
Czyli sami pracujemy poniekąd na swoje zaburzenia układu pokarmowego.
Tak, jak najbardziej. No oczywiście nie powiedziałabym też, że za każdym razem, no bo mamy gdzieś tam też te choroby autoimmunologiczne, gdzie wiemy, geny pełnią jakąś część tego, czy będziemy mieli tą chorobę, czy nie. Aczkolwiek tak samo tutaj to, czy do tej choroby dojdzie, że ona będzie aktywna, że ona się ujawni, no to też zależy w dużej mierze od nas, od środowiska, tak, od naszego podejścia do stylu życia po prostu.
Powiedziałaś tutaj a propos tych objawów i na początku i teraz też kilka takich, które dla wielu osób wydają się normalnym, czymś normalnym, bo ja tak mam, bo tak rodzinnie mamy. Podsumujmy sobie te objawy, bo często kiedyś, jak te SIBO poznawaliśmy, powiedzmy takie parę lat temu, to SIBO wchodziło, można powiedzieć, gdzieś tam do tej dietetyki dużo bardziej, poznawaliśmy je, to jednym z częstszych objawów, o których się mówiło, co wiemy że teraz, że nie jest jedynym, a czasem nawet nie musi być takiego objawu, czyli takie wzdęcia po posiłkach, nawet zdrowych posiłkach, które powodują taki brzuch prawie, że jak w ciąży. To często w internecie możemy też zaobserwować, jak ktoś rzuca zdjęcie, że ma po prostu płaski brzuch, a wieczorem ten brzuch jest jak w 8-9 miesiącu ciąży i tego nie jest w stanie wciągnąć. Po prostu to jest takie wzdęcie, które nie przemija aż do wieczora. I to było kiedyś jednym z takich ważniejszych objawów. Teraz wiemy, że to nie do końca taki objaw musi być, ale jakbyśmy sobie tak opowiedziały o tych, które występują najczęściej i które są takie bardzo spójne dla osób z SIBO, po takie, które są faktycznie, czasem mogą być, a czasem nie muszą.
No to tutaj zależnie od typu SIBO, tak? Tak, czy to będzie SIBO wodorowe, czy SIBO, czy raczej IMO, czyli metanowe, czy też połączenie tych dwóch mieszane, czy też SIBO siarkowodorowe, no objawy będą różne, tak? Czyli będzie to albo dominacja zaparć, albo biegunek, albo no po prostu mieszane, tak? To, co też tutaj będziemy mogły zaobserwować, to na pewno nieregularność, tak, tych wypróżnień, czyli wiadomo, raz, dwa razy w ciągu dnia, potem dwa dni bez pójścia do toalety, na pewno, czyli zmienny rytm wypróżnień, na pewno to, o czym mówiłaś, czyli wzdęcia, tak, które teraz no, często są też normalizowane jako to, że my zjemy gdzieś tam posiłek i potem no, po takim zdrowym posiłku, no to jest w porządku, no gdzie no jednak ja bym tutaj się zastanowiła, czy na pewno tak jest. Na pewno też często gazy, tak, no i bardzo często problemy z energią ja jednak tutaj widzę, czyli jakieś takie, pomimo dużej ilości snu, brak regeneracji, tak, czyli takie nieoczywiste w kontekście układu pokarmowego objawy, ale to bardzo często towarzyszy, czy taka po prostu zaniżona samoocena chociażby wpływająca z tego, że no my czujemy się niekomfortowo we własnym ciele, bo nie możemy na nim polegać, tak? Nie wiemy, jakie będą objawy.
Zaskakuje nas.
Tak, no to dokładnie. No czy jakieś takie problemy z nastrojem. No ale tutaj wiemy o ogromnym połączeniu, tak? Osi mózg, jelito, tak? Więc nie ma co się dziwić, że to jednak jest zauważalne u podopiecznych. Z takich innych objawów, nie wszyscy je mają, czyli tutaj bardziej problemy z żołądkiem, czyli z gaga, tak, jakieś takie uczucie ciężkości, uczucie w ogóle przelewania w jelitach, ból brzucha czasami, tak, takie wybrzuszenie na poziomie prawej kości biodrowej, gdzie znajduje się nasza zastawka tutaj. Także z takich najczęściej obserwowanych, to chyba wymieniłabym to. No i często też później jakieś problemy skórne, tak, jakieś wysypki. No i obserwacja nietolerancji dużej ilości pokarmów, czyli złe samopoczucie po tych typowych naszych fermentujących, FODMAP-owych produktach, typu cebula, czosnek, wiadomo, kapusta. Ale też obserwuję to, że dużo osób ma problem z większą ilością błonnika po prostu. Czyli tutaj eliminacja taka skrajna tych produktów. No i często też reakcje chwilowe, tak? No ale tutaj już ściśle to połączenie problemu gdzieś tam śluzówek, tego stanu zapalnego po prostu w jelicie cienkim ogólnie, no i tej reakcji histaminowej na produkty.
Czyli tak naprawdę cały organizm, można powiedzieć, że bezpośrednio albo pośrednio będzie dotknięty tutaj takimi zaburzeniami. Wspomniałaś o tych różnych rodzajach SIBO już teraz troszeczkę, więc ja bym sobie teraz chciała to omówić, czyli w kontekście diagnostyki, jak wygląda taka diagnostyka i co my możemy w ogóle z tej diagnostyki wyczytać, co osoby, które zajmują się tym, mogą wyczytać. Już teraz mówiąc, zróżnicowałaś to, że może być takie SIBO, może być takie SIBO, może być wręcz IMO. Mam podejrzenie, powiedzmy, mam jakieś wzdęcia czy biegunki, być może już wielokrotnie na swojej drodze usłyszałam, że to jest zespół jelita drażliwego, czyli tak zwany IBS, no ale szukam dalej, no bo nie trafia do mnie to, że po prostu jest to idiopatyczne i taka pani uroda. No i trafiam na informację o SIBO, no i chcę sobie takie badanie wykonać. Gdzie takie badanie się wykonuje, na czym ono polega i jakie informacje ono może nam dać, bo już wiemy, że nie ma czegoś takiego jak po prostu diagnoza ma pani SIBO i proszę zrobić to i to, bo różne wyniki dookoła tego SIBO mogą nam towarzyszyć. Oddaję głos.
Na pewno to, czego nie robimy, to nie diagnozujemy się na podstawie objawów, czyli o, ja mam no, biegunki, tak, to na pewno mam takie SIBO typowo wodorowe, tak? I wiem, co robić, idę do lekarza, czy tam próbuję wymusić antybiotyk, bo czasami tak naprawdę są takie sytuacje, gdzie po prostu my już jesteśmy tak zdesperowani, że idziemy do lekarza i chcemy ten antybiotyk wymusić na podstawie naszych objawów, tylko wykonujemy no, taki złoty standard, czyli test metanowo-wodorowy. To jest bardzo istotne, że nie wykonujemy czystego testu wodorowego, bo bardzo dużo podopiecznych gdzieś tam, zanim mówiło się tak dużo o SIBO, wykonywało ten test tylko wodorowy. No i tutaj troszeczkę no, strata pieniędzy, strata czasu, szkoda przygotowania, bo do tego testu też trzeba się odpowiednio przygotować. A tego typu test no, pokazuje nam problem tylko właśnie w kontekście tych bakterii wodorowych, tak? A nie w kontekście chociażby metanogenów. Czyli tak jak wspominałam, mamy to SIBO typowo takie wodorowe, gdzie mamy rozrost tych bakterii i mamy SIBO metanowe, IMO, gdzie mamy nadmiar archeonów, tak? Czyli to nie są bakterie, to są archeony, które tworzą metan. I możemy też jeszcze spotkać się z, poza tym SIBO mieszanym tutaj wodorowo-metanowym, z SIBO siarkowodorowym, no gdzie tutaj również chodzi o przerost bakterii, tylko te bakterie po prostu produkują siarkowodór, a nie sam wodór. I o ile w kontekście SIBO metanowego i wodorowego mamy teraz dostępną diagnostykę w postaci tego właśnie testu oddechowego, o tyle w przypadku tego siarkowodorowego, no tutaj bardziej musimy posiłkować się interpretacją testu, który, no, który uzyskamy po wykonaniu tego testu. A sam test, to zależnie od miasta, tak, są różne punkty, gdzie możemy go wykonać. Ja tutaj w Warszawie polecam fundację Jak Motyl. Tam zazwyczaj odsyłam podopiecznych, żeby zrobili swój test. I od jakiegoś czasu prowadzą też test wysyłkowy, więc tutaj to na pewno jest duże udogodnienie. Zwłaszcza, że tak jak wspominałam, do tego testu trzeba się odpowiadać przed, czyli w zależności od tego, czy stosujemy jakieś te probiotyki i tak dalej, w odpowiednim odstępie czasowym przed wykonaniem testu musimy je odstawić, czy chociażby IPP, tak, czy prokinetyki, czy chociażby witaminę C czy magnez. I też musimy odpowiednio się przygotować dietetycznie, czyli musimy być na takiej no, postnej, powiedzmy, diecie, która nie dostarczy pożywki naszym bakteriom. Czyli tutaj produkty odzwierzęce, tak? Dieta skupia się po prostu na produktach odzwierzęcych. No i na takiej diecie trzeba być dzień przed takim testem. I to jest tak na dobrą sprawę, to przygotowanie do testu to już jest połowa sukcesu gdzieś tam naszego, powiedzmy, wyniku, bo jeżeli nasz podopieczny, powiedzmy, stwierdzi, że no dobra, ma gdzieś tam ten test jutro, ma zjeść te trzy posiłki, jajecznicę, tak, kawał jakiejś rybki na parze i potem troszeczkę popościć pod wieczór, kawy, żadnych orzechów, no ale myśli, no ten orzeszek gdzieś tam mi nie zaszkodzi, tak, gdzieś tam ta kawka mi nie zaszkodzi, to możemy no, dojść do takiej sytuacji, gdzie mamy fałszywie pozytywny test, tak, bo już nawet te orzechy, które my gdzieś tam będą powodowały tą zwiększoną fermentację i może się okazać, że my wcale nie mamy SIBO, ale po prostu przez niewłaściwe przygotowanie do tego testu, no daliśmy sobie gdzieś tam wynik pozytywny. No i, potem, no i to się no wiąże z wieloma no, nieciekawymi tak, gdzieś tam konsekwencjami, bo my pójdziemy do lekarza z tym wynikiem, dostaniemy antybiotyk, tak, no a jednak mimo wszystko ten antybiotyk wpłynie negatywnie na naszą mikrobiotę, więc na pewno to przygotowanie to jest połowa sukcesu. W tym teście pijemy roztwór laktulozy, są też testy, gdzie pijemy glukozę, ale jednak ten roztwór laktulozy jest gdzieś tutaj wskazany, że on nie wchłania się w naszym jelicie, tylko po prostu stanowi jedynie pożywkę dla naszych bakterii. Także my mamy pogląd i na rodzaj rozrostu, tak, które bakterie są w rozroście i na cały nasz pasaż jelitowy, czy on jest przyspieszony, czy spowolniony. I po spożyciu takiego roztworu my dmuchamy w takie no, plastikowe torebki, tak, wydychamy powietrze mniej więcej co 10-20 minut, tak? I cały test trwa około 3 godzin, czasami dłużej, zależnie od tego, jak tutaj widzimy, jak właśnie nasz ten pasaż wygląda, jak szybko ten roztwór przechodzi przez to nasze jelito. I po prostu na tej podstawie on jest potem wsadzany, te próbki są wsadzane do Quintronu, do takiej maszyny, która w stosunku do no, takiej, jak to powiedzmy powinno wyglądać, nam analizuje te wydychane, tak? Próbki. Jeszcze, żeby może też wyjaśnić, dlaczego to w ogóle jest z wydychanego powietrza, no bo gdzie jelito, tak? Gdzie wydychane powietrze? Tak jak wspominałam, tym roztworem laktulozy bakterie się żywią, więc one zaczynają tutaj tą fermentację i te gazy, tak, wodór, siarkowodór, metan, po prostu zaczyna do krwiobiegu wpływać i potem my to wydychamy wraz z powietrzem przez płuca.
Okej, okay. I jaki dostajemy wynik? Co to jest za informacja? To jest po prostu informacja, masz SIBO, nie masz SIBO? Bo już trochę wspomniałam, że nie, więc jak to dokładnie wygląda?
Dostajemy taki wykres, tak, który pokazuje nam właśnie ten pasaż jelitowy, tak, od gdzieś tu jamy ustnej aż po sam koniec, po jelito grube. I w przeciągu tego czasu pokazuje nam tak jakby rozrost tych bakterii w postaci no, takiego wykresu, tak, takich pików powiedzmy, na podstawie których w stanie stwierdzić, które bakterie są w rozroście i w której minucie, tak? Czyli w której części przewodu pokarmowego już jest problem. Bo tego typu test jest nam już nawet w stanie pokazać, że my już na poziomie żołądka mamy problem, tak? Jeżeli ten roztwór laktulozy przejdzie na przykład bardzo wolno, tak? To, że z tym żołądkiem już coś nam tu nie gra, no i wtedy nie będziemy zajmować się tylko SIBO, tylko najpierw będziemy się zajmować tym żołądkiem. I na podstawie tego wykresu po prostu jesteśmy w stanie stwierdzić, tak? Czy to będzie SIBO wodorowe, czy to będzie SIBO metanowe, czy mieszane. No i też będziemy w stanie stwierdzić, pomimo tego, że nie mamy odpowiedniej diagnostyki w kontekście SIBO siarkowodorowego, możemy już z tego wykresu powiedzieć na przykład, że z tym SIBO siarkowodorowym nasz podopieczny może się zmagać, tak? Ale no tutaj też to wymaga na pewno no wiedzy, tak, przerobienia tych testów i jednak takiej osobie, która sama dostanie test na własną rękę, no nie sugerowałabym gdzieś tam próby podjęcia się leczenia SIBO na własną rękę po przeczytaniu, tak, w internecie, że dieta low FODMAP jest super, czy dieta ograniczająca produkty roślinne jest super w przypadku SIBO. No bo tutaj można sobie zrobić więcej szkody niż pożytku, tak, jeżeli my rzeczywiście nie podejdziemy do tego w odpowiedni sposób.
No dobra, mamy taki test, mamy wynik. Z kim, do kogo się zgłaszamy z takim wynikiem i jak wygląda terapia? Bo rozumiem, że ta diagnostyka, ta terapia, warto tutaj powiedzieć, że ona będzie zależna od wyniku, ale też, że często wymaga tego wsparcia kilku specjalistów, nie jest to na przykład tylko lekarz, nie jest to tylko dietetyk, czy być może inny specjalista, o których pewnie zaraz powiesz. Otrzymujemy wynik. I co dalej?
No, najlepiej byłoby udać się na początku do dobrego gastroenterologa, tak, który no nie tylko popatrzy nam na wynik i stwierdzi, że no tutaj trzeba przepisać antybiotyk i tyle, i wystarczy, tylko rzeczywiście osoba, która zobaczy, czy tutaj nie ma już problemu na poziomie żołądka. No i też zleci jakąś dalszą diagnostykę, bo to, że my mamy samo SIBO, tak, to jedno, ale tak jak wspominałam, jeżeli tu już jest problem na poziomie żołądka, to ja bym gdzieś tutaj sugerowała najpierw tą diagnostykę w kierunku czy to Helicobacter pylori, czy to ogólnie błony śluzowej żołądka, czy nie ma wrzodów, czy nie ma nadżerek, bo to bardzo często występuje. No i tu jest to badanie, którego się bardzo wiele osób boli, czyli gastroskopia. No ale jeżeli mamy dobrego gastroenterologa, no to powinien skierować nas, jeżeli jest jakieś podejrzenie, że tutaj jest coś nie tak. No i później tak jest ta terapia antybiotykowa, zależnie od typu SIBO, czyli zależnie od tego, czy to będzie IMO, czy to będzie SIBO wodorowe, czy mieszane, będziemy mieli inną zbitkę antybiotyków, tak? Wiadomo, taką typową jest ksifaksan, tak? Gdzieś się często podaje bez względu na to, czy to IMO, czy to SIBO, czy cokolwiek innego. No ale często tutaj to nie wystarcza niestety, zwłaszcza jeżeli mamy właśnie problem z tym IMO, z tym zaparciowym gdzieś tu tą postacią, więc tutaj też wprowadzane są inne antybiotyki, na przykład neomycyna. Na pewno to, co jest istotne, no to też konsultacja z dobrym dietetykiem, czyli nie bawienie się w dietę na własną rękę, nie robienie diety low FODMAP na własną rękę, czy diety SCD, czy GAPS, czy ogólnie dużych eliminacji, bo niestety to, co jest problemem, to to, że dużo osób trafia już po eliminacjach na własną rękę. I też często no, wsparcie gdzieś tutaj osteopaty, czy dobrego fizjoterapeuty. Tak jak tutaj wspominałam, ta terapia wisceralna, terapia taka właśnie na powięzi, treściach jest często bardzo, bardzo istotna. No i czasami również wspomaganie gdzieś tam psychoterapii, tak? Czy to z racji tego, że podłożem jest gdzieś stres, tak? Czy też z racji tego, że po prostu my jesteśmy na tak, po tak wielu eliminacjach, że boimy się jedzenia i boimy się wprowadzać produktów, bo to też często można zaobserwować, bo no, jeżeli nie wiemy, jak zareaguje nasz organizm na jakikolwiek inny produkt niż powiedzmy standardowa marchewka i gotowany kurczak, no to ten lęk jest bardzo, bardzo duży. Ale często też po prostu gdzieś konsultacja z innymi lekarzami, czyli zaopiekowanie się tą przyczyną, tak? Czyli czy to będzie endokrynolog przy niewyrównanej niedoczynności tarczycy, czy zaopiekowanie się chociażby tymi chorobami autoimmunologicznymi, typu choroba leśniowskiego Crohna. No tutaj zależnie od przypadku będzie jednak inne postępowanie. Nie mogę ci tutaj niestety powiedzieć, że szablonowo w przypadku każdego sprawdzi się wszystko, no bo się nie sprawdzi, tak? Bo zupełnie inaczej podejdziemy do właśnie takiego powiedzmy sportowca, który gdzieś tam zapracował na własne SIBO, powiedzmy zapracował. Terapia może się okazać powiedzmy 3 miesiące i on już jest ok, i on już nie wraca, nie ma problemów. A zupełnie inaczej będzie wyglądała terapia u osoby, która powiedzmy od 10 lat zmaga się z IBS-em, tak? Bo tak powiedzieli jej lekarze. Gdzieś przy okazji pojawi się Helicobacter pylori czy problemy z niedoczynnością tarczycy. No i dodatkowo taka pani powiedzmy zrezygnowała z połowy produktów i boi się jedzenia, tak? Bo tutaj no, ten etap, ta praca nad SIBO będzie nie tylko trwała powiedzmy 6-12 miesięcy, ale będzie wymagała zaangażowania i wielu specjalistów i też bardzo dużego zaangażowania i często przemodelowania stylu życia tej danej osoby, bo może się okazać, że sama gdzieś tam dieta i antybiotykoterapia niestety nie wystarcza i my musimy gdzieś tam sobie odpuścić wiele rzeczy, chociażby nadmierną aktywność fizyczną.
Mhm. Czyli dużo, dużo tutaj mamy zmiennych, ale podstawą jest ta współpraca specjalistów i kontakt ze specjalistą. To, że my sobie przeczytamy, powiedzmy zrobimy sobie na własną rękę badanie i przeczytamy sobie w internecie, że trzeba zastosować taką dietę, a już wiemy, że tych diet dookoła eliminacyjnych, które służą pewnemu etapowi wychodzenia z SIBO, jest już w internecie dużo, dużo rodzajów, tylko że często z takim niezrozumieniem się spotykamy, że po zastosowaniu takiej diety ktoś myśli, że na niej musi być do końca życia, no bo ma SIBO. Kiedy wychodzimy od tego, że to nie jest choroba, którą masz już do końca życia i teraz do końca życia masz być na jakiejś diecie, totalnie nie. To masz zaburzenie, z którego chcemy wyjść, a jednym z narzędzi jest jakiś rodzaj diety, ale nie tylko. I tutaj bardzo ważne też, co powiedziałaś i co bym chciała podkreślić, że ta antybiotykoterapia przy SIBO często jest koniecznością, żeby sobie z tym poradzić i nie przez kolejne kilkadziesiąt lat życia nie zmagać się dalej z tymi problemami. Bo o ile wiemy, że jakieś są naturalne sposoby, tak zwane naturalne suplementy przy jakichś niektórych odmianach SIBO, o tyle bardzo często ten antybiotyk jest najlepszym wyborem w połączeniu zawsze z dietą. Jakby leczenie SIBO musi być wielotorowe, bo inaczej, tak jak przed chwilą powiedziałaś, nie będzie miało sensu, prawda? Bo jakby nie doprowadzi nas do wyjścia z tego SIBO całkowicie. Czy jesteśmy w stanie w ogóle powiedzieć, że w jakichś kontekstach możemy zastosować głównie, nie wiem, jakąś suplementację, dietę i to wystarczy, a w jakich się będzie konieczny ten antybiotyk? Czy tutaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć tak ogólnie?
Tutaj zaadresowałaś kilka rzeczy, ale ogólnie rzecz biorąc, dietą nie jesteśmy w stanie wyeradykować SIBO, nie? Więc może zacznijmy od tego. Mhm. I tak jak wspomniałaś, są suplementy ziołowe, są zioła, które mogą stanowić albo samą terapię taką powiedzmy naturalną antybiotykową, tak? W odpowiednim połączeniu, odpowiednio dobrane pod daną osobę, albo na przykład jako przedłużenie tego typowego antybiotyku, żeby jeszcze dobić gdzieś tam te bakterie i mogą wtedy przez jakiś tam okres, na przykład 4 tygodnie, jeszcze sobie przedłużyć to działanie. Ale to, co jest bardzo ważne, to że my nie możemy zapominać, że te zioła to nie są takie och, ziółka i że one nie mają wpływu na inne rzeczy w naszym organizmie, bo często te zioła wpływają na wiele różnych rzeczy, chociażby berberyna, tak? Przecież berberyna nie jest stosowana jedynie przy SIBO, tak? często przy problemach z gospodarką cukrową, tak? Więc gdzie problemy z gospodarką cukrową również mogą nas predysponować do SIBO, więc ten suplement sprawdzi się, tak, bo zaadresuje nam dwie rzeczy, powiedzmy w jakimś tam małym stopniu. No, ale też nie chciałabym tutaj, żeby wiele osób właśnie po tym, jak na własną rękę gdzieś tam zdiagnozują się z SIBO, zaczęły zamawiać z internetu jakieś naturalne suplementy ziołowe i same sobie zaczną wprowadzać ziołoleczniczą terapię. No bo tutaj one często mają taką samą moc jak zwykłe antybiotyki, nie? Więc to należy podkreślić, że to nie są ziółka, to nie jest mięta z babcinego ogródka, tylko to są no chociażby olejek z oregano, które ma bardzo silne właściwości bakteriobójcze, tak? Gdzie my, jeżeli zaczniemy sobie to łykać na własną rękę, no możemy po prostu wybić naszą mikrobiotę doszczętnie. Także są czasami sytuacje, gdzie jak najbardziej ten antybiotyk nie musi być konieczny, albo nie będzie pierwszym tak jakby krokiem, jeżeli chodzi o terapię. Bo czasami będzie tak, że na przykład podopieczny owszem przyjdzie z testem pozytywnym na SIBO, tak? Ale antybiotykoterapia to wcale nie musi być, zależnie od testu, tak? Nie musi być od razu to, nad czym musimy pracować, bo może się okazać, że na początku trzeba chociażby nad tymi przerwami między posiłkami popracować, nad tym nocnym, z celem zmniejszeniem nadmiernej aktywności fizycznej, nad tym, żeby usiąść i zjeść posiłek, a nie zjeść go w przeciągu 2 minut. I dopiero potem na przykład, jak już ogarniemy tą podstawę, no to zajmujemy się powiedzmy tym antybiotykiem, ale też w międzyczasie szukamy tej przyczyny. Tak? Cały czas szukamy tej przyczyny, my nie skupiamy się na tym rozroście, tak? Tylko po pierwsze szukamy przyczyny, dlaczego do tego doszło. No i potem też, jak wspominałaś, nie skupiamy się tylko na tej diecie, która owszem jest konieczna, bo dieta eliminacyjna jest konieczna w różnych etapach i zależnie od osoby będzie różnie wyglądała, ale też to nie jest dieta do końca życia. My nie skupiamy się na tym, żeby nadmiernie eliminować do końca życia, tylko skupiamy się na tym, żeby rozszerzyć naszą indywidualną tolerancję, żeby móc wprowadzić jak najwięcej produktów, żeby móc rozszerzyć naszą dietę, tą taką, oczywiście nie mówię o wprowadzeniu przetworzonej żywności, tak, tylko o tych produktach, które wiadomo karmią nasze dobre bakterie, żeby jak najbardziej ją gdzieś tam rozszerzać, wprowadzać te produkty i dokarmiać te bakterie jelitowe. Czyli my nie skupiamy się na tym, że jesteśmy na diecie low FODMAP przez pół roku czy przez rok, czy to na własną rękę, czy nie na własną rękę, tylko nawet w tych początkowych gdzieś tam fazach, jeżeli to jest możliwe, to nie eliminujemy kompletnie tych produktów fermentujących. Tak? Próbujemy chociaż troszeczkę, mikro gdzieś tam oczywiście dozy, tak, ale wprowadzać w tych początkowych etapach leczenia, no żeby po prostu te bakterie nie zapomniały, nie odebrać im pożywki, tak po prostu. Nie zapomniały, że one muszą tam być.
Tutaj bym podkreśliła właśnie, że ważne jest to, żeby specjalista ubrał to w proces. Nie? Czyli, że jakie etapy, jaki rodzaj, czy to diety właśnie, czy to suplementacji wspierającej, już mi nie chodzi o suplementację tutaj zastępującą antybiotykoterapię, a bardziej suplementację wspierającą tę dietę i właśnie być może tą antybiotykoterapię, jeżeli jest konieczna, ale wszystko to ma na celu ostatecznie doprowadzenie nas do sytuacji, gdzie ten układ pokarmowy po prostu dobrze funkcjonuje, a my jemy wszystko i jest okej. I to jest podstawą. W momencie, kiedy robimy to sami na własną rękę, no to możemy po prostu całe życie na przykład być na diecie niskowęglowodanowej, bo wtedy nam powiedzmy nie mamy objawów, jako wyeliminujemy dużą część produktów. Ale to jest taki plaster, tak? Czyli to jest maskowanie objawów niż uderzenie w przyczynę. A jak już wielokrotnie na tym kanale wspominałam, przyczyny są najważniejsze i dotarcie do przyczyn zapewni nam długoterminowo po prostu poradzenie sobie z problemem. I tutaj też jeszcze raz podkreślę te antybiotyki. Naprawdę mogą być bardzo ważne i o ile nie chcemy antybiotyku na każde pierwsze lepsze przeziębienie, bo tutaj nie chcemy dbać o naszą mikrobiotę, tak w sytuacji, kiedy mamy ten przerost tych bakterii, ogólnie mówiąc, to co Olga tłumaczyła na początku, może to być konieczne, żebyśmy mogli potem odbudować w pewnym sensie w dobry sposób tą naszą mikrobiotę, tak bardzo, bardzo prosto mówiąc, więc nie należy się temu wzbraniać i przede wszystkim należy współpracować ze specjalistami, zarówno zarówno właśnie z lekarzem, dietetykiem, jak i tym fizjoterapeutą czy osteopatą, który będzie nam tutaj też pomagał nad ustawieniem organizmu. I to, co Olga powiedziała, też no bardzo ważna jest też może być tutaj rola psychoterapeuty, kontaktu z psychologiem w momencie, kiedy mamy coś do przepracowania, co być może jest permanentnym u nas stresorem, a co ostatecznie powoduje problem z układem pokarmowym, bo nasz organizm no to jest system naczyń połączonych i wiele rzeczy może być przyczyną, wiele rzeczy może być objawem. Jeżeli znajdziemy przyczynę, będzie nam łatwiej też pracować, łatwiej dobrać specjalistów, jak i narzędzia, dzięki którym możemy sobie tutaj z tym poradzić. Olga, ile trwa mniej więcej taka sytuacja, bo powiedziałaś o stosowaniu diety, ile może mniej więcej trwać, a ile wychodzimy z takiego SIBO, ile trwa od momentu diagnozy do momentu, że już teraz mogę jeść wszystko i jest okej, nie mam problemów z układem pokarmowym?
Chciałabym mieć taką chyba złotą odpowiedź. Niestety nie mam. To też, co trzeba podkreślić, bo to właśnie ta przyczyna, na którą my by znaleźć, czasami bardzo ciężko jest ją znaleźć. I ja też nie chcę nikomu, tak jak mówię, dążymy do tego, żeby jak najbardziej rozszerzyć tą dietę i tak dalej, ale też są takie przypadki, gdzie nam to SIBO będzie nawracać. Ja się nie chcę tutaj okłamywać nikogo, bo ktoś może mieć bardzo dużo nadziei, tak, że będzie w stanie no, jeść codziennie 3 cebule, tak, i nic mu nie będzie, i 3 awokado. Chociaż nie sądzę, że na co dzień każdy tak robi, tak, bo nawet u zdrowego, powiedzmy, człowieka, tak, no, może to powodować jakieś tam problemy, ale to jest bardzo indywidualne. Czyli tak jak wspominałam, jeżeli mamy osobę na przykład przy polekowym SIBO, czy mamy osobę po zatruciu, czy tego typu sytuacjach, no to czasami jest to kwestia właśnie jednej terapii antybiotykiem, tak, gdzieś tam wyprowadzenie tego dietetyczne, zaopiekowanie się tym wędrującym kompleksem mioelektrycznym, tymi przerwami między posiłkami, tym właśnie tą motoryką jelit, która jest upośledzona, tak, bo to nie jest kwestia tego, ten rozrost, tak, on jest spowodowany tym, że ta motoryka po prostu naszego jelita jest osłabiona, że te bakterie tam razem z resztkami naszego pokarmu sobie siedzą, tak, i sobie w takim bagnie gdzieś tam fermentują. I to się nie przesuwa, tak to powinno być przesuwane, a to często właśnie siedzi, tak, jest zwolnione już na poziomie opróżnienia żołądka. Ale tak jak mówię, osoba powiedzmy z takim no, lekkim przypadkiem, no to jest to na pewno szybszy proces niż w przypadku osoby z niedoczynnością tarczycy, czy w przypadku z osobą, która nie chce zrezygnować z nadmiernej aktywności, a okazuje się, że to właśnie ta nadmierna aktywność non-stop powoduje nam nawrót SIBO, tak? Mhm. Czy, no jeżeli nie znajdziemy tej przyczyny, tak, no to niestety czasami, bo zdarza się, tak, no to pozostaje gdzieś tam leczenie takie objawowe, czyli gdzieś tam zadbanie o tą dietę, tak? No, no nie ukrywajmy, ogólnie dbanie o dietę, no to powinno być w naszym największym interesie, bez względu na to, czy mamy SIBO, czy nie mamy SIBO, tak? Oczywiście nie mówię tu o zakręcaniu się na poziomie licznych eliminacji, no ale żeby z rozsądkiem do tego podchodzić. Ale tak jak właśnie tutaj w kontekście tej diety, no to czasami trzeba będzie się posiłkować po prostu, czy tą dietą, czy jakąś suplementacją, czy chociażby prokinetykami, tak? Które nam wesprą tutaj tą motorykę jelit. No i u takich osób, no niestety, no, będzie raz na jakiś czas to SIBO może nawracało, nie? Więc nie mam tutaj takiej zero-jedynkowej odpowiedzi, ile to trwa. Zazwyczaj myślę, że dałabym na proces takie no 6 miesięcy, to jest minimum, jeżeli nie mamy gdzieś tam głębszych problemów. Często potem osoba już jest w stanie sobie też na własną rękę gdzieś powiedzmy radzić z tą dietą. To nie jest tak, że musi być prowadzona za rękę. Na pewno to, co w mojej perspektywie jest istotne, to żeby przez ten proces wprowadzania produktów był ktoś, kto poprowadzi tą osobę, tak? Czyli jeżeli ktoś rzeczywiście jest w tym procesie diety eliminacyjnej, jeżeli jest to dieta właśnie oparta o low FODMAP, tak? To żeby te produkty były z głową wprowadzane, tak? W odpowiedni sposób, żeby obserwować też ten organizm, żeby był ten dzienniczek, ten kontakt, żeby tutaj było wiadomo, jak organizm reaguje i żeby też była druga osoba, która powie, no okej, no taka porcja może ci zaszkodzi, ale może też inne czynniki się nałożyły, może stres, tak, może nie tylko skupiamy się na tym produkcie. Bo tak jak wcześniej wspominałam, tutaj ta psychosomatyka też będzie po tych miesiącach eliminacji wpływała w bardzo dużym stopniu na podopiecznego po prostu i na to, jak ten proces będzie wyglądał.
Okej, czyli mamy osobę, która ma jakieś z problemów, które wymieniłaś też na początku tego odcinka. No i taka osoba prawdopodobnie najpierw skieruje się do lekarza lub do dietetyka lub i tu i tu. Jaki to powinien być lekarz, jeżeli podejrzewamy właśnie jakieś problemy, powiedz tutaj naszym widzom.
Gastroenterolog na pewno.
Więc kierujemy się do lekarza i do dietetyka, czy najpierw do lekarza? Jak tutaj byś doradziła?
Ja bym sugerowała jedno i drugie. Sugerowałabym gdzieś tutaj połączenie, tak? Żeby już móc zacząć tą dietę w odpowiedni sposób podczas antybiotykoterapii i po antybiotykoterapii, tak?
Okej, czyli jakby dobrze, żeby zawsze być pod opieką takich dwóch specjalistów, ewentualnie tych dodatkowych, o których wspomnieliśmy. Więc jeżeli ktoś z Was, nasi drodzy widzowie, ma jakiś problem z układem pokarmowym, to pamiętajcie, żeby nie diagnozować się z wujkiem Google, bo to jest nie zawsze dobry doradca, chociaż oczywiście dzięki temu, że być może natraficie na jakiś artykuł, czy na nasz film, który Wam podpowie, że to może być SIBO, to mimo wszystko warto się najpierw skontaktować ze specjalistami, którzy Was przeprowadzą zarówno przez odpowiednią diagnostykę, bo tak jak Olga powiedziała, chociażby to, żeby przygotować się prawidłowo do testu, jest niezwykle ważne dla tego wyniku, czy on będzie poprawny, czy być może fałszywie dodatni, fałszywie ujemny. Potem, żeby przeprowadzić Was przez odpowiedni proces taki terapeutyczny, no i żeby, mamy nadzieję, że w większości przypadków będzie to możliwe, po prostu pozbyć się takiego problemu. Pamiętajcie, że problemy z układem pokarmowym to jest coś, co przyczynę trzeba szukać, co nie jest normalne. Nie jest tak, że to jest normalne, że typu cebuli, fasoli i innych takich masz zawsze silne wzdęcia przez pół dnia, czy silne biegunki. Chociaż oczywiście, kiedy zmieniamy, to też ważne jest, kiedy zmieniamy dietę na jakąś inną, czyli jemy na przykład bardzo przetworzone produkty i nagle zaczynamy jeść bardzo zdrowo, to ta mikrobiota też się musi dostosować. Podobnie jest, jak ktoś na przykład przychodzi na dietę wegańską, tak? Czyli nagle zaczyna jeść dużo produktów strączkowych, roślinnych. Ta mikrobiota też musi mieć czas, żeby się przystosować. Jeżeli nigdy nie jedliśmy fasoli, a teraz jemy na 3 razy dziennie strączki różnego rodzaju, to musimy pamiętać, że musimy dać chwilę organizmowi i w małych porcjach wprowadzać takie produkty, żeby organizm się adaptował. Natomiast jeżeli to są produkty, które jemy przez pół życia i za każdym razem one powodują silne problemy, no to tutaj zdecydowanie konieczna jest diagnostyka. Olga, czy chciałabyś tutaj na koniec też coś dodać w kontekście tego, jeżeli ktoś podejrzewa u siebie jakieś problemy z układem pokarmowym?
Myślę, że tak jak tutaj już podkreśliłeś, to żeby nie diagnozować się na własną rękę, nie wprowadzać eliminacji na własną rękę, nie głodzić tej mikrobioty na samym początku i zrozumieć, że to jest proces, tak, gdzie później my dążymy do tego, żeby mieć jak największą tą elastyczność, jeżeli chodzi o wprowadzane produkty, o naszą dietę, tak, o dokarmienie tej mikrobioty, czy to nawet wewnątrz, tak, w postaci probiotyków czy prebiotyków, no i żeby no szukać, tak, w sensie nie skupiać się tylko na tym rozroście, nie skupiać się tylko na tym, że gdzieś tam mamy problem z tymi jelitami, tylko na pewno szukać, czy tam gdzieś głębiej coś nie leży. No i podejść do tego procesu też trochę z pokorą, że czasami trzeba przewartościować niektóre rzeczy i zmienić w takim podejściu do i do siebie samego, i do tego, jak wygląda nasze życie, bo to często będzie bardzo, bardzo potrzebne, przynajmniej na czas tego leczenia, tak? Na ten okres leczenia.
No powinno to być w danym momencie naszym celem i musimy mieć świadomość, że wiele rzeczy będziemy musieli w naszym stylu życia pozmieniać, żeby zawalczyć po prostu o zdrowie i dobre samopoczucie, i to jest bardzo ważne. Czyli jak zwykle ta odpowiedzialność w dużej mierze jest w naszych rękach, to w jaki sposób sobie z tym tematem będziemy mogli poradzić, a no, że nie zawsze w 100%, no to już jest kwestia bardzo mocno indywidualna. Mamy nadzieję, że większość jednak tutaj będzie mogła liczyć na 100% komfort z układem pokarmowym. Olga, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę dzisiaj. My z Olgą jeszcze wrócimy kilkukrotnie w naszej właśnie miniserii dotyczącej układu pokarmowego. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania tego kanału, żebyście byli na bieżąco z tymi naszymi odcinkami. Dzięki jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję Wam również za obejrzenie tego odcinka. I do usłyszenia. Understands all the clockwork.